Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Przepraszam, gitara jest rozstrojona, jak nie wiem co. No dobra, spróbuję. Wysocki właśnie na takie rozstrojone grał cały czas, bo słychać to, bo było...
Jimi Hendrix, tak. A.
Witam, Barbara Miczko. Audycję realizuje Mariusz Siuda. To będzie opowieść o rosyjskich bardach, o poezji, która rodzi się pod Wawelem i o kociej przyjaźni. W otoczeniu obrazów Macieja Łubowskiego w Galerii Miejskiej w Mosinie odbył się wieczór Władimira Sztokmana. Publiczność gorąco go oklaskiwała, potem spotkanie przeniosło się do domu gospodyni galerii Doroty Strzeleckiej, która podejmowała gości wraz ze swym mężem, profesorem Jackiem Strzeleckim. Skąd wieczór poezji w Galerii Malarstwa? Dorota Strzelecka i Kalina Izabela Zioła.
Wieczory poetyckie właściwie to jest taki pomysł, który narodził się przypadkiem. O, tu Kalina pisze wiersze, poetka i w ogóle. Ja mówię tak, my mamy tutaj takie tradycje w Mosinie, bo jest Witek Różański, to jest wielki człowiek. No to może byśmy zorganizowały wieczór poetycki. Kalina przyszła do galerii. Dobrze, zrobimy jedno spotkanie. I dużo osób przyszło, posłuchało. Jeszcze jest Tomasz Bateńczuk, który gra na gitarze pięknie.
I śpiewa wiersze
Kaliny. Ten wieczór był przeuroczy.
No i spodobała się i poezja, i właśnie ta śpiewana Bateńczuka.
I ci ludzie, którzy
sami
byli...
Sami przychodzili i prosili, żeby zrobić następne.
Napadli mnie wręcz po tym programie, żeby koniecznie to powtórzyć. No i następny był właśnie z panem Dariuszem Lebiodą.
Tak, zrobiliśmy taki wspólny, w zasadzie dialogu poetyckiego, żeby był mężczyzna poeta, kobieta poetka. No wyszedł wspaniale. Również właśnie Tomek Bateńczuk śpiewał i moje wiersze, i śpiewał również Darka Lebiody. I już tak postanowiłyśmy z Dorotką, żeby zrobić taki stały już punkt galerii. Wieczory poetyckie, salon poetycki.
No i tym razem zaproszono Władimira Sztokmana, poetę, barda i człowieka głębszej refleksji.
Krzysztof Torbus powiedział, nie ma tamtych czasów, zawsze mamy te czasy. I to naprawdę prawda. Zawsze mamy te czasy i popatrzcie, co się dzieje w tych czasach. No, nic dobrego, ale słuchajcie, jak siedzimy tak, to słuchajcie. Jest dobrze, naprawdę. Ja
też uważam.
Tak, jak się zwraca, bo ja przeżyłem szok rok temu, jak Rosja wkroczyła do tego Krymu. Mam rodziny, słuchajcie, żona jest Ukrainka z Kijowa, ja jestem Rosjaninem, rodziny mamy w Rosji, w Kijowie, w Stanach Zjednoczonych, córkę mamy Polkę, bo ona mówi, tatusiu, jestem polska ja, nie jestem ruska ja. No i tak to jest, i tak powinno być, słuchajcie, co ludziom potrzeba.
Sztokman mieszka od 20 lat w Krakowie i ma tam wiernych przyjaciół, którzy przyjechali do Wielkopolski na inną, co prawda, imprezę, ale znaleźli czas, aby do niego dołączyć.
A ja, proszę Państwa, to ja nie wiem zupełnie, o co chodzi ze mną. Ja mam tylko taki problem, bo czasami, nie wiadomo gdzie, w autobusie, w tramwaju, w nocy, w łóżku, nawiedzają mnie takie muzy, ja się im muszę oddać po prostu. Więc tak jest ze mną. Mnie niejaki Święcicki Mieczysław, znakomity bard krakowski, którego prowadzę fundację w Krakowie, Fundację Arslonga Mieczysława Święcickiego, nazwał ostatnim poetą młodej Polski. O tak. Jako poeta nazywam się Jan Stalony Dobrzański. To jest po kądzieli. Ponieważ swoje wszystkie te tradycje i tak dalej łączę z rodem Stalonym Dobrzańskim, bardzo starym, pięknym rodem. Tatuś też niby, ale to o tym nie teraz. Jest pan Franciszek Klimek z Krakowa. Jedyny na świecie poeta, który tak ukochał, tak poznał koty, że jest mistrzem poezji, która obraca się wokół tego niezwykłego zwierzątka, kotka.
fraszki pióra pana Franciszka Klimka szczerze rozbawiły nas podczas tego wieczoru. Ale głównie słuchaliśmy Władimira Sztokmana i opowieści o bardach.
100 lat rosyjskiej poezji bardowskiej. Dlaczego 100 lat? Właśnie wywodzę to z jubileusza, który właśnie w styczniu tego roku odbył się. Niezauważalnie, ponieważ nikt tego nie świętował, nawet w Rosji, bo mają tam teraz inne problemy. Natomiast w roku 1915 Aleksander Wertyński wrócił z wojny, pierwszej wojny światowej, z frontu i wrócił do swojego teatru, w którym zaczął występy jeszcze przed wojną z repertuarem takim estradowym, z obcymi piosenkami, ale on wrócił z własnymi piosenkami i właśnie już wtedy powstał ten obraz białego klauna smutnego i w styczniu 1915 roku po raz pierwszy zadebiutował w tym teatrze z własnym repertuarem. I od tego ja wywodzę te 100 lat rosyjskiej poezji bardowskiej, dlatego że w ten czy inny sposób poezja i twórczość Aleksandra Wertyńskiego wpłynęła na wszystkich bardów rosyjskich. Ten nurt śpiewanej poezji, autor poeta, jednocześnie jest wykonawcą swoich piosenek, on został przerwany rewolucją. Wertyński, jak wiadomo, musiał uciekać z Rosji.
Do Warszawy.
Do Warszawy, tak, później do Turcji, aż do Chin dotarł. W końcu wrócił na ojczyznę, ale to jest los bardzo tragiczny. I dopiero w latach 60. właśnie ta śpiewana poezja odrodziła się jako ten nurt piosenki autorskiej. I właśnie chciałem to przedstawić i już przygotowując się do tego 2015 roku, już od 2 lat w Krakowie, w piwnicy artystycznej Scena Ata Alicji Tanew, prezentuję dla publiczności taki cykl wykładów recitali. Po latach jestem nosicielem tego folkloru. Te piosenki brzmiały u nas w rodzinie. Mój ojciec był miłośnikiem tego rodzaju piosenki. Też grał na gitarze. To on mnie nauczył, jak miałem 13 lat. Nauczył mnie grać na gitarze. Ponieważ
gdzie to było?
To było. Ja urodziłem się w Rostowie nad Donem, ale dzieciństwo i młodość spędziłem na Kubaniu, czyli w krasnodarskim kraju, w małym miasteczku. Nawet na mapie chyba go nie widać. Małe miasteczko Gulkiewicie. I właśnie tam to wszystko się odbywało.
Ojciec śpiewał o pani Irenie?
O pani Irenie nie, on śpiewał Wertyńskiego, właśnie o piosenki Wertyńskiego. Ja po raz pierwszy usłyszałem od ojca. On śpiewał przepiękną piosenkę o tym klaunie, zmęczony. Ja nie umiem, nie. Ja śpiewam Wertyńskiego. Ale bardzo mało, ponieważ po pierwsze tak, Wertyński jest zjawiskiem na tyle trudnym do uchwycenia, jeżeli nie znajdzie się klucza, bo nie można go imitować, bo to od razu jest klapa. Nie, śpiewać tak jak Wertyński, podrobić go się nie da. Trzeba własny klucz odnaleźć.
Mieczysław Święcicki jest tym, który znalazł klucz do Wertyńskiego.
Mówiłeś mi, że kochasz mnie. U twoich stóp klęczałem niemy i całowałem kraj twych szat. Twe ręce białe jako kwiat. Śnieżystej białej chryzantemy.
Ja kiedyś nawiązałem kontakt przez przypadek, przez płytę z panią madam Irene, syną muzą Wertyńskiego. No, ona już nie żyje od kilku ładnych lat. I teraz miałem koncert w Montrealu. Na zaproszenie byłem tam w fundacji imienia Wiesława Dymnego i okazało się, że w trakcie koncertu przyszła piękna pani, oddając mi moją korespondencję i parę jeszcze przedmiotów po swojej matce. Okazało się, że jest córką madam Irene, także takie było miłe zakończenie.
Oczu twych gwiazd dwie, czarujący ten wzrok, upojenie mi śle i rozjaśnia mi mrok. Za uśmiechu twój czar i pieszczotę twych słów życie oddałbym rad, żeby z tobą być znów. Błagam cię, litość miej, spełń marzenie. Życie moje oprawię niż ty. Upojenie mi daj, skróć cierpienie. Niech o szczęściu me spełnią się sny. Błagam cię, litość miej, nie porzucaj mnie ty. Jednym słowem swym chciej ból ukoić i łzy. Choć nie mówisz już nic, lecz twój uśmiech mi śle cień nadziei, że życie ty znów wrócisz mnie.
Święciszki potrafi.
Potrafi.
To trzeba mieć książęcą krew, żeby
śpiewać. Trzeba mieć książęcą krew, usłyszał pan.
No właśnie, no ja niestety nie mam, dlatego nie śpię. Chociaż go tam... Mam bardzo dużo kobiety mieszanych, także...
Polski polityk, senator Zbigniew Romaszewski w wywiadzie, który się ukazał w książce Autobiografia Romaszewskich, opowiadał, że jak pojechał na stypendium do Związku Radzieckiego wówczas, to usłyszał w pewnym momencie Galicza. I w tym momencie zrozumiał, że się kończy komunizm.
Tak. Właściwie Galicz był pierwszy. Wszyscy myślą, że u Kudrzawa, tak naprawdę Galicz był, po pierwsze tak, Galicz toczył wojnę z systemem. Większość bardów, no co tam ukrywać, było w opozycji, starając się śpiewać coś innego niż to, co tam z radio leciało. Natomiast Galicz po prostu postawił się systemowi i pierwsze jego piosenki, to był rok 61 chyba. To już za Chruszczowa, ale one były tak obnażające ten nieludzki system, że po prostu władza nie mogła tego ścierpieć i oni go po prostu wyrzucili z kraju. Obłoki. Przerażająca piosenka. Ja tak dla siebie myślę, zawsze opowiadając o tej ciągłości tej historii, piosenka Bańka po bielom, ta łaźnia na biało, to jest tak jakby kontynuacja, czyli przed, jak mówi się, prequel tej piosenki Galicza, bo bohater tej piosenki też przeszedł te wszystkie lagry, te stalinowskie, ten koszmar i siedzi, ten, który w bańce, to on od razu, on jest świeży, on wyszedł dopiero, on jeszcze światu białego nie widzi, a tamten przychodzi do knajpy i przypije swoją tą pensję, którą mu rzucają i wspomina te 30 lat, które tam w tych lagrach.
Oblaka pływut, oblaka.
To jest jeden z bardów, poziom poezji, którego jest o taki.
Облака плывут, облака, не спеша плывут, как в кино, а я цыпленка ем табака, я коньячку принял полкило, а я цыпленка ем табака. Я коньячку принял полкило, облака плывут в Абакан, не спеша плывут облака, им тепло, небось, облакам, а я продрог насквозь на века, я подковой вмерз в санный след. В лед, что я кайлом ковырял, ведь недаром я 20 лет протрубил по тем лагерям. До сих пор в глазах снега наст, до сих пор в ушах шмоногам. Эй, подайте же мне ананас, коньячку еще 200 грамм. Облака плывут, облака.
Jak wymyśliłem ten cykl, po prostu połapałem się na tym, że w Polsce są bardzo dobrze znani Wysocki, Okudrzawa, jeszcze parę nazwisk. A jak pani sama powiedziała, to jest wierzchołek Góry Lodowej. Tam tych bardów jest po prostu na tysiące można liczyć. I ja w repertuarze mam piosenki 40 najważniejszych dla mnie. Może nie ogólnie najważniejsze, bo są bardowie, których nie śpiewam z różnych przyczyn. Po prostu no, za trudne dla mnie. albo po prostu no jakoś nie, no nie czuję tego, nie mogę wszystkiego, nie jestem taki, że wszystko potrafię.
A najbliższy?
Najbliższy Wysocki po prostu jednoznacznie. Ja właśnie od Wysockiego ta cała historia się zaczęła. Cały czas Wysocki u nas brzmiał w domu, ojciec śpiewał świetnie Wysockiego i przynosił, bo wymieniali się ludzie wtedy. Każdy, bo te magnetofony szpulowe się pojawiły i każdy miał i przygrywali. Pamiętam, koledzy przychodzili do mojego ojca, który był wtedy młodszy niż ja teraz, i każdy przynosił swoje nagrania, a ty to masz, a ja nie, o, ja to mam. I tego Wysockiego wymieniali. I miał taką kolekcję Wysockiego. Ja właśnie dzięki temu miałem młody mózg, 13 lat miałem, nawet wcześniej zacząłem to słuchać. Ja pamiętam około setki piosenek, po prostu nie wiem, no już automatycznie mogę je śpiewać. Ja, to jest tam gdzieś siedzi.
Polskie taśmy Wysockiego chodziły wśród studentów w 68-69 roku.
Tak, tak.
I to na rajdach na ogół się śpiewało.
No i to przetrwało do lat 70. No tak, 70-80.
Muszę nie wierzyć w tę historię, że on pierwszy usłyszał Wysockiego, a dopiero potem zaczął pić.
Nie, no to Janek, no. Miałem 13 lat, jaki picie, co ty opowiadasz?
Nie, to się no, z mlekiem matki.
No z mlekiem. No, tak.
To może coś Wysockiego.
No bardzo proszę. Wysockiego robiłem na uniwersytecie. Uniwersytet pedagogiczny. Grałem koncert Wysockiego właśnie. Mi się wydawało, ja śpiewam bardzo znane piosenki, ale ludzie podchodzili, ale piękny koncert, ale takie piosenki nieznane.
Bo ludzie mało słuchają.
Mało, właśnie, są na powierzchni kilka. To jest taki standardowy zestaw. Łaźnia, konie.
Łaźnie właśnie mało, konie.
Konie raczej, tak. Ja coś zaśpiewam takiego bardziej rzadkiego, bo no. Jeden z moich recitali, który przygotowałem w całości, jest poświęcony wczesnej twórczości Wysockiego. On zaczynał od piosenek stylizacji po tak zwany blatnój folklor, czyli to jest folklor złodziejski, taki podwórkowy, takie ballady krwawe, straszne. Tak, ale o co chodzi, bo on, jak ktoś powiedział z badaczy jego twórczości w ogóle, że on swoimi tymi piosenkami właściwie zniszczył ten mit tego złodziejskiego folkloru, ponieważ on jako prawdziwy poeta, on w tych piosenkach podchodzi z dystansem do tego. Tam ironia taka i tak świetny humor. Te złodziejskie, prawdziwe, folklorystyczne, one są krwawe, naprawdę. Tam tak jak w tych brazylijskich serialach. Wszystko tam krew jak z cebra się leje. Na poważnie. Ja zaśpiewam właśnie piosenkę. Piosenka U ciebie глаза как нож. Dobry początek.
To dla ciebie, Basiu.
Właśnie, bohater tej piosenki to jest taki złodziej, typowy taki. У тебя глаза как нож, если прямо ты взглянешь, я забываю, кто я есть и где мой дом. А если косо ты взглянешь, как по сердцу полоснешь таким острым холодным тесаком. Я здоров, к чему скрывать, я пятаки могу ломать, я недавно головой быка убил. Но с тобой жизнь коротать, не подковы разгибать, а убить тебя морально нету сил. Вспомни, было ли хоть разок, чтоб я из дому убег, но когда же надоест тебе гулять? С грабежа я прихожу, язык за спину завожу и бежу тебя по городу искать. Я все ноги исходил, велосипед себе купил, чтоб страданию облегчение было. Но налетел на самосвал и в Склифосовского попал. Навестить меня ты даже не пришла. И хирург седой старик, он весь обмяк и как-то сник. Он 6 суток мою рану зашивал. А когда кончился наркоз, стало больно мне до слез. И для кого ж я своей жизнью рисковал? Ты не радуйся, змея, скоро выпишут меня. Отомщу тебе тогда без всяких схем. Я тебе точно говорю, острую бритву навострю и обрею тебе наголо совсем. И właśnie, то есть эффект комичный. Он хочет ее оголить попросту на лысо, и цела кровь, właśnie. И то есть целый Высоцкий. То есть bardzo wyrafinowana gra literacka. To jest literatura z wyższej półki. Bo ludzie mało wykształceni, oni, o, to jest złodziejskie. Właśnie, ludzie mało wykształceni, czyli przywódcy tamtego Związku Radzieckiego, oni właśnie upatrywali w tej wczesnej twórczości Wysockiego właśnie takie nawoływanie do tego bandytyzmu, do kryminalnych tych spraw. Natomiast on był aktorem przede wszystkim, on wcielał się w każdą postać.
A o Kudrzawę?
Kudrzawę. No, nie jestem znawcą Okudrzawy bynajmniej. Natomiast no, chciałbym się pochwalić. Napisałem piosenkę Okudrzawy, czyli do wiersza Okudrzawy napisałem. Okudrzawa ma urodziny 9 maja. W Rosji to jest święto zwycięstwo. Ponieważ Okudrzawa, no, ta wojna naprawdę była jednym z największych przeżyć. Jego humanizm właśnie, który po prostu z każdego wiersza, z każdego wersa jego, to, co on zobaczył na tej wojnie, on zresztą jak większość z tych ludzi, co naprawdę widzieli wojnę, on bardzo nie lubił o tym mówić. I zachował się jego wiersz, którego on piosenki nie zrobił. Piosenki Okudrzawy, zawsze w piosenkach jest jakiś dystans. Natomiast to, co osobiste, on nigdy nie śpiewał, bo to pozostało jako wiersze. Ja znalazłem jego głos. On czyta, po prostu recytuje ten wiersz. A ponieważ przygotowywałem recital piosenki Okudrzawy, Wysockiego i innych bardów o wojnie właśnie 9 maja, postanowiłem spróbować. Jakoś tam usłyszałem jakąś melodię w tym, co on śpiewa i mi się wydawało, że może z tego. No i taka piosenka powstała. Spróbuję ją teraz zaśpiewać. Ach, что to mnie nie wierzyca, że ja, brat, воевал. Как будто это мальчик меня нарисовал. Я ручками размахиваю, я ножками сучу. Я победить рассчитываю и уцелеть хочу. Я победить рассчитываю и уцелеть хочу. Ах, что-то мне не верится, что я, брат, убивал. Как будто как-то вечером в кино я побывал, и не хватал оружия, чужую жизнь круша, и руки мои чистые, и праведна душа, и руки мои чистые, и праведна душа. Ах, что-то мне не верится, что я не пал в бою, а может быть, подстреленный, давно живу в раю. И рощи там, и кущи там, и кудри по плечам. А эта жизнь прекрасная лишь снится по ночам. А эта жизнь прекрасная лишь снится по ночам. Tą gitarę dostałem w prezencie od Jana Oberbeka, gitarzysty krakowskiego, bo on przyszedł na mój koncert, posłuchał, na jakiej gitarze ja grałem, a miałem taką jakąś starą, rozwaloną gitarę i pierwsze twoje koncerty właśnie na niej grałem. Powiedział, nie, tak nie można. I zadzwonił do mnie po jakimś czasie, mówi, przyjdź do Ali, tam dla ciebie prezent. Przychodzę, leży gitara, to od Jana. Także bardzo jestem mu wdzięczny. W Kijowie istnieje Teatr Zwierciadło. Był pierwszy teatr, niezależny teatr, no, w Związku Radzieckim powiedzmy, bo to, że Ukraina ogłosiła w 1991 roku niezależność, nikt tego nie zauważył. W 1991 ja przyjechałem do Kijowa w jesieni, w sierpniu 1991 roku. Ukraina ogłosiła niezależność, ja przyjechałem, a wtedy jeszcze funkcjonowało to jak wspólny kraj. Związek Radziecki jeszcze formalnie się nie rozpadł, już później to było całe to porozumienie, ale nieważne, to już polityka. A krótko mówiąc, Teatr Zwierciadło był jednym z pierwszych, chyba pierwszy w Kijowie niezależny teatr. Włodek Petraniuk, nasz reżyser, go zorganizował. No i funkcjonowaliśmy na takiej zasadzie, że co wieczór full ludzi na widowni z Moskwy przyjeżdżali, żeby zobaczyć jego Moskwa Pietuszki, który po raz pierwszy wystawił w Krakowie w Teatrze Bagatela.
On,
Jerofiejewa, tak. Włodek napisał sztukę według tego i jeszcze zdążył pojechać do Jerofiejewa i tamten go zaakceptował. Później Włodek nagrał jeszcze film o Jerofiejewie. I właśnie Tak to się zaczęło. Zaczęła się jego historia z Polską, bo wystawiał, po raz pierwszy wystawiał w Teatrze Bagatela, później graliśmy to w Kijowie. 92 rok w Kijowie wyglądał bardzo smutnie, bo nagle ludzie przestali chodzić w ogóle do teatru, wszystko się posypało, były jakieś tam eksperymenty z tymi pieniędzmi, były jakieś tam kupony, talony i tak dalej. To straszne, bo nie do teatru było. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się, a mieliśmy przygotowany spektakl nowy. Przyszło zaproszenie od Piotra Skrzyneckiego, no i tak patrzyliśmy, trzeba jechać, bo tutaj już nie ma co robić. To była historia. Z całą dekoracją teatr jechał. Najpierw dojechaliśmy do Lwowa. We Lwowie wsiadliśmy do autobusu Lwów, Przemyśl. I tu nam się skończyły pieniądze. I musieliśmy wyjść na ulicę i zagrać, żeby zbierać na bilet do Krakowa. Coś tam nam wrzucali, a my pojechaliśmy do Krakowa. Przyjechaliśmy, tam nas Piotr Skrzynecki spotkał. No i nie wiem, Janek pamięta. A druga osoba po Skrzyneckim to był Jan Pawlicki, który jechał na rowerze i jak zobaczył nas w strojach ludowych, coś śpiewaliśmy przy vis-a-vis, dla Piotrka coś tam zaśpiewaliśmy, to on jechał tak, zobaczył, zatrzymał się i tak dotychczas tutaj tak ze mną. Ze mną i tak już zostało. Tak już zostało. No.
To była grupa
teatralna, tak. Teatr Zwierciadło, zresztą on istnieje nadal.
I z tej grupy ktoś został oprócz pana?
Wszyscy zostaliśmy. Przyjechaliśmy do innego świata.
Ale przedtem byłeś w Polsce też?
Nie, ja przedtem nie byłem. Po raz pierwszy przyjechałem jak do jakiejś bajki.
No taki świeży przyjął zupełnie.
Ja tak. Miałem takie długie włosy, grałem na flecie w stroju ukraińskim. Mam to zdjęcie, to właśnie. No i później tak się okazało, że znaleźliśmy pracę w Polsce, w Krakowie, pracę agencji artystycznej Chimera i występowaliśmy z takim programem kabaretowym na Święte Anny. Wtedy tutaj już było naprawdę dobrze.
92, tak?
Drugi, tak, bo zostaliśmy nagle milionerami. Co zadecydowało? Bo my zawsze przed spektaklami w Kijowie, wszędzie, jak wyjeżdżaliśmy, wychodziliśmy z taką akcją promocyjną w tych strojach ludowych, śpiewaliśmy z reklamą spektaklu, no i zawsze tam jakiś kapelusz albo futerał od gitary, kto coś tam rzucał, no, później wiadomo. Wyszliśmy pod sukienicę, zarobiliśmy po 3 nasze pensje miesięczne, dziennie. Tak, bo ja pamiętam, jakieś ludzie do nas podchodzili, opowiadali o sobie, słuchajcie, to niesamowite, to ktoś jest tam z Kresów, ktoś ma korzenie, wy tu śpiewacie tę muzykę ludową, jakiś facet z Katowic, jakiś górnik rzucił, ja nie wiem, on chyba te miliony, pamiętacie takie duże, on chyba z 10 milionów nam rzucił do tego futerału, bo tak mu się spodobało. No i tak. I nasz kierownik tak powiedział, chłopaki, nie wracamy do Kijowa, zostajemy za wielką cenę.
Już teraz nie ma milionów.
No przeżyliśmy to wszystko, ale było fajnie. A właśnie dzięki temu, że trafiliśmy w ręce Piotra Skrzyneckiego, w ogóle to wszystko się odbierało jako karnawał taki ciągły. Te przechadzki z nim po rynku krakowskim, od knajpy do knajpy, on coś tam opowiada, prowadza po Krakowie, to było wspaniale. No a później ja odseparowałem się od teatru, bo ja właściwie ani aktorem nie byłem, ani muzykiem. Pracowałem tam jako reżyser dźwięku. Nie pomyślałem, że pójdę inną drogą, ale chłopaki długo się trzymali. Część później już na początku nowego milenium wrócili, właśnie jak Włodek Pytraniuk wrócił. Bardziej fizyku Wysockiego.
Jakbyś chciał, to zostawię.
Wiesz, przyjdźmy na ty, bo pan. Włodek jestem.
Marek.
Bardziej fizyków. Jak miałem 13 lat, ja fizyką fascynowałem się od dzieciństwa, bo uprawiałem tak zwaną tą radioelektronikę. Też ojciec mnie do tego przyuczył, jakieś tam odbiorniki radiowe, jakieś coś tam cały czas lutowałem. No i jak usłyszałem po raz pierwszy tego tropy jeszcze Wentimir niepratoptany Wysockiego, piękny marsz fizyków, muszę zacytować, to jest jedna z moich z dzieciństwa ulubionych piosenek. Тропы еще в антимир не протоптаны, но как на фронте держись ты, бомбардируем мы ядра протонами, значит, мы антилеристы. Нам тайны нераскрытые раскрыть пора. Лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра. На волю пустим джина из бутылки. Тесно сплотились коварные атомы. Ну-ка, попробуй, прорвись ты. Живо по коням в погоню за квантами. Значит, мы квантилеристы. Нам тайны не раскрыты, раскрыть пора.
Śpiewy przy gitarze trwały, a ja na boku zacieśniałam znajomość z panem Franciszkiem Klimkiem, wieloletnim artystą zespołu Śląsk, dziś mistrzem poezji o kotach.
Hierarchia ważności. Gdyby ktoś zechciał, umiał i mógł ustalić hierarchię ważności, to pierwszy byłby rzecz jasna Bóg, potem człowiek i kot, ewentualnie w innej kolejności. Powiedziałem ten wierszyk, to nie liweryk, bo on się na tyle spodobał pani Wisławie Szymborskiej, że mi to napisała. Ja zresztą ułożyłem limeryk też jeden specjalnie dla niej. To miało związek z tym, że pani Wisława Szymborska była z gronem swoich przyjaciół w Wyczyszczce. Wyczyszczka, trudne słowo do rymowania. Tam jest taki ośrodek dla literatów. I tam mój przyjaciel, profesor Orzechowski z uniwersytetu, był tam też i wrócił, przyszedł do mnie. Normalna wizyta, bo mieszkałem bardzo blisko i właśnie opowiadał mi o tym, że bawili się, jak ułożyć limeryk do słowa wyczyszczka. Bo musi być miejscowość w limeryku. No, ja chwilkę pomyślałem, niedługo, i napisałem: pewna znana poetka z Wytrzyszczki całowała swe koty wprost w pyszczki. Spory potem kłopot miała, bo jej w pewnych częściach ciała wystąpiły objawy opryszczki. To jej się bardzo spodobało. Zresztą od tego czasu mam przyjazny kontakt z Michałem Rusinkiem, który był, no, był sekretarzem, ale to się tak nazywało tylko formalnie, był właściwie jej przyjacielem.
W domu pan też trzyma koty?
Koty trzymają mnie. Udało mi się w życiu, dlatego że mam duże grono czytelników, którzy do mnie piszą, którzy proszą o jeszcze. Zresztą dlatego się tak zaczęło. Jeśli pani pyta o koty w moim życiu, ja piszę o kotach nie dlatego, że sobie tak wybrałem. Piszę z wdzięczności, bo koty właściwie uratowały moje dzieciństwo. Ja się urodziłem przed wojną. W czasach wojennych to nie było lekko. Zostawałem sam w domu, rodzice pracowali. I małemu chłopcu w tamtych czasach, kiedy ja nie miałem żadnych zabawek, miałem tylko takie, które sobie sam zrobiłem. I któregoś dnia przyniosłem do domu kotkę białą, którą zdjąłem z drzewa, maleńkie dziecko kocie. Przyniosłem do domu, to płakało to kociątko. Mama się zgodziła, żeby zostało. I już nie byłem sam. Miałem siostrzyczkę, miałem przyjaciółkę, miałem w domu zabawę, cyrk. Bo jak pojawiły się małe koty w domu to jest coś lepszego niż cyrk, lepsze niż telewizja, niż wszystko. Kto miał małe koty w domu, to wie. I to był szczęśliwy czas. Kotka, ja się dopiero jakbym, no chyba niedawno właściwie dowiedziałem o felinoterapii, ale pamiętałem o tym, co się działo. Ja chorowałem dosyć często. W tamtych latach nie było jeszcze takich lekarstw. Cokolwiek mnie bolało, kotka leżała w tym miejscu. Właściwie spała mi cały czas, tutaj miałem często zapalenie płuc, spała mi na piersi. Jak miałem anginę, spała mi na szyi.
I leczyła pana.
I leczyła.
I jeszcze o kociej rodzinie Franciszka Klimka, Jan Pawlicki.
Kot Chow Chow z Luwru, okręg paryski, jest załamania ostatnio bliski. Bo perspektywy ma raczej marne, skoro pan domu, idąc po karmę, zamiast whiskasa przynosi whisky.
Władimir Sztokman sięgnął po własny tekst.
Dobra, ewolucja. Małpy jakoś zmądrzały, spoważniały. Nauczyły się posługiwać okularami, zegarami, chusteczkami do nosa i telefonami komórkowymi. Świnie zrobiły się bardziej rozważne. cały czas rozważają i rozważają o zanieczyszczeniu otaczającego środowiska. Cielęta zaczęły przez cały dzień gapić się w ekrany telewizorów, gdzie każdy program w pełni zastępuje malowane wrota. Indyki zaopatrzyły się w teczki, w samochody służbowe, nauczyły się obradować i wydawać postanowienia. Papugi znacznie poszerzyły swój zasób słownictwa i zamiast wykrzykiwać tradycyjne przekleństwa, rozprawiają o nowoczesnej sztuce, o muzyce awangardowej i o przybyszach z kosmosu. Ewolucja nadal trwa. Skutki jej są przerażające. Tak mało zostało ludzi.
Rozmowy zeszły na nocne wilki.
Czyli tak, jak jadą chłopcy na motocyklach. Niech sobie jadą.
Nagrywałem niedawno na płycie. Wiecie, że zbliża się rocznica Bitwy Gorlickiej z I wojny światowej i miałem zaszczyt uczestniczyć w projekcie artystycznym wydania płyty poświęconej właśnie temu wydarzeniu. I chłopak, który nagrywał to, taki Rafał Boniśniak, mi opowiedział, że ze strony ukraińskiej chłopaki właśnie chcieli rowerzyści Stepana Bandery, coś tam,
i
coś
zubowcy,
tam,
tak?
No, przejechać przez Polskę. No, szlaban dostali, normalnie, nie pojechali. A dlaczego? Bo powiedzieli, właśnie, powiedzieli im, słuchajcie, dla waszego dobra, lepiej nie wjeżdżajcie z takimi sloganami na teren Polski. No i wycofali się. I trzeba tym też uświadomić, że jak oni tutaj wkroczą, to mogą dostać łomot taki, że...
Mogą.
Mogą. No właśnie, a może im o to chodzi.
To może być prowokacja, wiesz.
Właśnie, i słuchajcie, to ja myślę, że to wszyscy się śmieją, że politycy, tam prezydent tym się zajmuje. To poważna sprawa. Trzeba do tego nie dopuścić w żadnym wypadku, żeby to się zdarzyło. Właśnie chcę teraz gadania dość, ja zaśpiewam. Pani pytała się, oprócz Wysockiego, kto najbliżej? Właśnie Jurij Kukin. On jest w Polsce znany, ale pod innymi nazwiskami. Na przykład A ja jedu za tumanem, uważa się tam Gonić marzenie, uważa się, że to Kudżawa napisał. Albo tam jeszcze coś tam, Paryż Wysocki. No. Jurij Kukin, ja parę słów o nim powiem. On był jednym z pierwszych trenerów lyżwiarstwa figurowego. Ukończył uczelnię odpowiednią i pracował jako trener. A ponieważ wtedy nie umieli jeszcze robić ten sztuczny lód, to on miał bardzo długi urlop. No i wyjeżdżał ze swoimi przyjaciółmi gdzieś tam w ekspedycje dalekie. No, po pierwsze, żeby zarobić, a po drugie, no, romantyka i tak dalej. I chciałbym zaśpiewać piosenkę, którą bardzo lubię. On dostał za nią jakąś nagrodę. Zresztą w jury była to Kudżawa. I on jak usłyszał tę piosenkę, mówi: Jurku, słuchaj, przestań ty pisać te swoje turystyczne piosenki, jesteś naprawdę dobrym poetą lirycznym. Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с обзвою мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Я так зацитовал им там песенка. А teraz песенка, которая носит титул «Място», «Город», за которым похвалил его Куджава. Он был профессиональным музыком, играл в зесполе джазовым на перкуссии. На гитаре научился в тех экспедициях, бо все там эти люди с бродами играли что-то там. Горы далекие, горы туманные, горы, и умирающий, и улетающий снег. Если вы знаете, где-то есть город, город, если вы помните, он не для всех, не для всех. Странные люди заполнили весь этот город. мысли у них поперек и слова поперек. И в разговорах они признают только споры, и никуда не ведет оттуда дорог. Места домов у людей в этом городе небо, руки любимых у них вместо квартир. Я никогда в этом городе не был, не был, но я ищу, и никак мне его не найти. Если им больно, не плачут они, а смеются. Если им весело, вина хорошие пьют. Женские волосы вьются, и неустроенность им заменяет уют. Сам я не раз проходил через этот город, мне бы увидеть, но я его не замечал. И за молчанием или за разговором шел я по городу, выйдя и не повстречав. Поездом нет, поездом мне не доехать, и самолетом тем более не долететь. Он задрожит миражом, он откликнется эхом, но я ищу, я найду, и мне надо хотеть.
Jan Stalony-Dobrzański recytuje swój wiersz.
Zasiadłem z mym Bogiem za stoły wieczoru. On brał i kosztował sam trunki. Byliśmy weseli, wypiwszy pospołu chmur, malinowy dzban ciurkiem. A jeszcze na wiwat z boskich swych strzelnic szampanem gwiazd noc rozanielił. Chłodne swe ciało jawiła mu w pełni. Aż duch na mgnienie się wcielił.
Andrzej Makarewicz, lider zespołu Maszyna Времени. Mój kolega Sasza Andrzejewski.
Maszyna czasu, tak?
Tak, maszyna, wehikuł czasu.
Wehikuł czasu, tak.
To jest jeden z kultowych zespołów rosyjskich, rockowych, takich prawdziwych. I on się postawił temu systemowi, bo teraz jest na niego taka nagonka, że on jest proukraiński i tak dalej, został okrzyknięty. Właśnie, oni to świetnie wymyślili. Nie wiem, kto to mu podpowiada tam temu Putinowi. Nacjonal predateli wymyślili takie. A to jest cytat z Mein Kampf Hitlera, ja sprawdziłem. To jest zdrajca narodowy, coś takiego. A to jest jeden z najbardziej bliskich mi bardów, bo on lider zespołu rockowego, jednocześnie jest bardem, bo on występuje jako bard, śpiewa piosenki pod gitarę, tak jakby osobny projekt, oddzielny. To jest równy gość, taki on. Zapełnien zal, w którym była pusta, na scenie świat, a w zale mierknie świat. Сейчас вас будут развлекать искусством. Сегодня просто плановый концерт. На два часа вы станете добрее. Быть или не быть, решите в пользу быть, чтоб ни о чем потом не сожалея, пойти домой и все к чертям забыть. На празднике, на вашем, который мы встречали, весь город был украшен волшебными свечами. А свечи так горели, так искренно, так ярко, а к вечеру сгорели без дыма, без огарка.
И так płynął вечер у Strzeleckich. Przedłużenie spotkania poetyckiego w Galerii Miejskiej w Musinie, podczas którego Władimir Sztokman przybliżał nam poezję bardów rosyjskich, jednocześnie opowiadając o swojej wczesnej fascynacji literaturą polską.
Pojechaliśmy do Rostowa i w takiej księgarni to się nazywało Globus, gdzie sprzedawano książki z tego łagru socjalistycznego po mongolsku, po niemiecku, po wietnamsku, w tym po polsku. I tatuś mi kupił taki piękny podręcznik języka angielskiego z bolkiem i lolkiem, takie kolorowe. Nasze podręczniki były takie szare, no tam jakieś tam Weisse Siderow i tak dalej. A to jest taki piękny, fajny, kolorowy angielski. Ale był tam słowniczek angielsko-polski. Ja, mając 10 lat, ze zdumieniem odkryłem, że istnieje jeszcze jakiś język polski, oprócz angielskiego, którym się zafascynowałem. I właśnie te pierwsze słówka polskie właśnie tak przyszły do mnie. Potem oczywiście były Pancerni i Pies, bo oglądaliśmy na okrągłe, jako ten pan samochodzik i tampliery. U nas to wszystko pokazywano było. I ta polska mowa, ona brzmiała w podświadomości, zawsze była słyszalna tam przez to tłumaczenie. Ja urodziłem się w Rostowie, jak miałem tam parę miesięcy, rodzice wyjechali do innego miasta, a później wróciłem już jako student uniwersytetu do Rostowu, to było wielkie miasto w porównaniu z moją mieściną, gdzie wychowywałem się. I właśnie odkryłem na nowo te księgarnie. Trafiłem do takiego środowiska chłopaków, którzy właśnie też usiłowali coś tam pisać, takie twórcze środowisko. Zresztą jeden został później założycielem pierwszego w Rosji Instytutu Psychoanalizy, jak Jelcyn wydał jakieś postanowienie, że psychoanaliza przecież była zabroniona w Rosji. A on studiował filozofię, fizykę, a mieszkaliśmy w akademiku razem i wydawaliśmy czasopismo na maszynie do pisania. Właśnie takie literackie, do drugiego obiegu, jak się w Polsce mówi, to samy zdat. No właśnie. I wtedy zacząłem odkrywać polską poezję przez tą księgarnię, bo w tej księgarni sprzedawano takie rzeczy, których u nas po prostu nie do pomyślenia. Tam Stachurę odkryłem 2 lata po jego śmierci. Kupiłem Fabułę, Rasę i tłumaczyłem jako pierwszy. To dla nas było coś niezrozumiałego. Jak oni dopuścili, żeby taka filozofia trafiła w ogóle? Ja po prostu mogę twierdzić, że ja jako pierwszy tłumaczyłem Stachurę, Fabułę Rasa na język rosyjski, po prostu dla swoich przyjaciół. To jest tomik
Almanach
Krakowska Noc Poetów i tam właśnie ta Intercity. To jest prawdziwa historia. Właśnie pracowaliśmy z Jankiem razem przez długie lata i musieliśmy służbowo co 2 dni jeździć do Warszawy i z powrotem. Do Warszawy i z powrotem. Jechałem właśnie z Warszawy do Krakowa i siedziałem w Warsie i takie mi coś nasunęło się. Ten aktor, który tutaj występuje, to jest Alesza Awdiejew. Ja go podpatrzyłem tak z dala. Wstawiłem go do wiersza. Intercity. Pociąg Wars. W białych smugach za oknem błękitne niebo. Piją piwo i cieknie męska biesiada niespieszna. Smaczny zapach kiełbasek, świeżego białego chleba. Koła tłuką po torach i tną na kawałki przestrzeń. Oto znany aktor żartuje w wesołej kompanii. Wprawdzie lubię Kobzona, lecz śpiewu jego nie znoszę. Oto wchodzi konduktor, przejrzyście od fatamorgany i mówi do mnie. Pan spektakl oglądał? Bilecik poproszę. Oto ja ze zdumieniem patrzę, jak w tempie zwolnionym. Tam za oknem siwieją obłoki i pole zieleni. I minuty płyną tak długo, jak wieków miliony. No a pociąg robaczkiem zielonym pełznie po ziemi. I nie zdążysz obejrzeć się. 10, 15 czy 200 lat odleci i zniknie na zawsze bez śladu. Do przestrzeni wagonu tak dużo czasu się mieści. Ale peron się zbliża, hamulce skrzypią i pora wysiadać. Мне звезда упала на ладошку. Я ее спросил, откуда ты? Дайте мне передохнуть немножко. Я с такой летела высоты, а потом добавила, сверкая, словно колокольчик прозвенел. Не смотрите, что невелика я. Я умею делать много дел. Вам...
Kończymy spotkania z kulturą piosenką Aleksandra Dolskiego w wykonaniu Władimira Sztokmana z Krakowa, który był gościem Wieczoru Poetyckiego w Galerii Miejskiej w Mosinie. Następne poetyckie spotkanie już wkrótce. Mówią o nim Kalina Izabela Zioła i Dorota Strzelecka, szefowa galerii.
Wiemy, że będzie to w maju.
8 maja będzie profesor Józef Banaszak. Jest to profesor zwyczajny Uniwersytetu Bydgoskiego. Również współpracował z Uniwersytetem Poznańskim Przyrodniczym i również jest poetą. Jest związany z klubem profesorów. Ostatnio był redaktorem Wierzenickiej Antologii. No, w każdym razie jest to naukowiec, poeta, pisarz, pisze również dzienniki z przeszłości Poznania, Bydgoszczy. Bardzo ciekawy człowiek. Poza tym zajmuje się jako naukowiec pszczołami.
A to ciekawa dzisiaj. Także za każdym razem
po prostu staram się też, żeby to było rozmaicone, żeby nie było to, że przyjeżdża poeta o tych samych jakichś zainteresowaniach, tematyce. Za każdym razem, żeby było to coś innego.
Powodzenia.
Dziękujemy.
Spotkania z kulturą przygotowała Barbara Miczko-Malcher, zrealizował dźwiękowo Mariusz Siuda.
Вам необходимо только вспомнить, что для вас важнее всего на свете. Я могу желание исполнить, я все время занимаюсь этим. Знаю я, что мне необходимо, мне не нужно долго вспоминать. Я хочу любить и быть любимым, я хочу, чтоб не болела мать, чтоб на нашей горестной планете только звезды падали с небес, были все доверчивы, как дети, и любили дождь, цветы и лес. Чтоб траву, как встарь, косой косили, каждый день летали до луны, чтобы женщин на руках носили, не было болезней и войны. Чтобы дружба не была обузой, чтобы верность в тягость не была, чтобы старость не тяжелым грузом, мудростью бы на сердце легла, чтобы у костра, пропахнув дымом, эту песню тихо напевать. И еще хочу я быть любимым, и хочу, чтоб не болела мать. Говорил я долго, но напрасно, долго, слишком долго говорил. Не ответив мне, звезда погасла, было у нее немного сил.